Wystraszek. Wystraszek siedział pod liściem. Paproci trząsł się tak, że cała paproć trzęsła się razem z nim. Wiewiórki zaraz zauważyły dziwną roślinę. Trzęsie się jak osika, wygląda jak zwyczajna paproć. Przystanęły. Raz, dwa wypatrzyły Wystraszka. Choć jego zielone, nastroszone futerko prawie nie odróżniało się od drobnych listków paproci.
Czemu się tak trzęsiesz?
Zapytały wiewiórki.
Zimno ci?
Wcale się nie boję, wyjąkał Wystraszek.
Wcale,
zapewnił i zatrząsł się i jeszcze bardziej.
Aha.
Wiewiórki pokiwały głowami i popatrzyły na siebie porozumiewawczo. Od razu widać, że ten mały się boi. Boi się, ale udaje, że się nie boi, choć aż się trzęsie ze strachu. Spodobał się wiewiórką Wystraszek. Mały, ale z charakterem.
Co tak będziesz sam siedział? Chodź z nami.
Wystraszek spoglądał trochę niepewnie, jakby zaskoczony ich propozycją.
Pokażemy ci las, zachęcały go wiewiórki.
No chodź.
I ruszyły przed siebie. Energicznie, jak zwykle, ale trochę wolniej niż zazwyczaj, żeby Wystraszek mógł za nimi nadążyć.
Jedna z nich odwróciła się ukradkiem. Idzie, szepnęła do swojej towarzyszki. Wystraszek szedł, choć trzymał się w bezpiecznej odległości za wiewiórkami. Rzucał przy tym czujne spojrzenia na boki, by w razie zagrożenia móc się w każdej chwili ukryć pod najbliższym krzakiem. Przebiegający nieopodal zając zatrzymał się, stanął słupka i z zaciekawieniem spojrzał na Wystraszka. Wystraszek zadrżał, ale nim zdążył się schować, trzasnęła jakaś sucha gałązka nadepnięta przez wiewiórki i spłoszony szarak umknął w zarośle.
Tu leśne maliny,
wiewiórki czyniły honory domu.
Tu brzozowy zagajnik. Tam warto chodzić na grzyby. Na prawo morowisko. A tu? Tu jest nasz dąb. Wskazały z dumą.
Dąb był potężny. Wystraszek zadarł głowę i patrzył na niego z mieszaniną podziwu i szacunku. Tak jak należało.
Piękny.
Bardzo się ta odpowiedź spodobała wiewiórkom.
A tam jeszcze... Tam jest...
A to kto? Rozpędzona gromadka jeży ledwie wyhamowała przed wiewiórkami i ich towarzyszem. Jeże z ciekawskimi minami obstąpiły Wystraszka. Wystraszek aż się skulił pod lustrującymi spojrzeniami.
Czemu ten mały tak się trzęsie? Ale strachliwy!
Czemu się nie odzywa? Padały ze wszystkich stron uwagi.
Nikt cię tu nie zje. Hej, strachajło. Nie. Strachajło tylko Wystraszek.
Odezwał się Wystraszek, dotknięty do żywego uwagami jeży.
Co za różnica?
Jeże lekceważąco machnęły łapkami. Wystraszek był mały i bojaźliwy. I jeże wcale nie zamierzały się nim przejmować. Po spotkaniu z jeżami Wystraszek gdzieś się zaszył. Wiewiórki nawet zaglądały pod paproć rosnącą na polance, ale tam Wystraszka też nie znalazły. Wystraszek przyczaił się koło dzikich malin. Obserwował borsuka Eustachego. Eustachy, który prowadził nocny tryb życia, całe dnie przesypiał albo leniwie wylegiwał się w co bardziej zacisznych miejscach lasu. Kiedy zauważył Wystraszka, uśmiechnął się tylko. Zerwał z krzaka dwie dojrzałe maliny i podsunął mu zapraszająco jedną. I leżał sobie dalej, jakby nigdy nic. Jakby wcale się nie dziwił, że Wystraszek siedzi pod krzakiem malin i się trzęsie. Malina była słodka i soczysta, a Eustachy ani nie był tak energiczny jak wiewiórki, ani nie robił głupich uwag jak jeże. Ośmielony Wystraszek otarł pyszczek i już miał zagadnąć Eustachego, kiedy wpadły z impetem jeże i zaczęły coś głośno i hałaśliwie opowiadać. Wystraszek szybko cofnął się w bezpieczne miejsce. Bezpieczne oznaczało bez jeży.
Wystraszek jak mógł unikał jeży, ale było to trudne. Jeże pojawiały się znienacka. Nagle, ni stąd, ni zowąd, wyrastały tuż przed nim albo zagadywały go niespodziewanie. Wystraszek nie mógł się do tego przyzwyczaić. Za każdym razem podskakiwał przerażony i, choć bardzo tego nie chciał, trząsł się jak galareta. A jeżom sprawiało to jakąś dziwną satysfakcję. To też nic dziwnego, że po kolejnym spotkaniu z jeżami Wystraszek znów się gdzieś zaszył i nic nie słyszał. A wieści, które wszyscy wokoło sobie przekazywali, były niepokojące. Wręcz przerażające. Straszny stwór grasuje w okolicy. Jest zły, groźny i niebezpieczny. Lada chwila może się pojawić w lesie. Lepiej się przed nim ukryć. Każdy, kto mógł, szukał schronienia w jakiejś dziurce albo norce. Wiewiórki przycupnęły w dziupli. Lis Mateusz wraz z rodziną zabarykadował się w norze. Nawet niedźwiedź gdzieś się zaszył. Las prawie zupełnie opustoszał.
Słyszałeś?
Wyszeptała mała dżdżownica Magda do Wystraszka, który siedział pod paprocią.
Słyszałeś? Straszny stwór grasuje w okolicy.
Wystraszek tylko wzruszył ramionami. Co mu tam, straszny stwór? Miał większe zmartwienie. Jeże śmieją się z niego, że taki strachliwy, że się ciągle trzęsie. Wcisnął się głębiej pod rozłożystą paproć, cały zaprzętnięty swoim problemem. Mała Magda westchnęła. Nikt nie chciał z nią rozmawiać, a ona naprawdę się bała. Co będzie, jak straszny stwór naprawdę przyjdzie do lasu? Przyjdzie i spotka właśnie ją? Nie, nie, lepiej tak nie myśleć. Lepiej się schować, tak jak wszyscy, postanowiła Magda. Ale zanim zdążyła znaleźć kryjówkę w lesie, zadudniły nagle straszne kroki i straszny głos. Zagrzmiał tuż nad Magdą. Nieduża jesteś. Ledwie cię widać w tej trawie. Mała Magda skuliła się, jakby chciała się stać jeszcze mniejsza. Chyba wcale nie rośniesz, dodał z fałszywą troską straszny głos. Co ty, drożdży nie jadasz? Nieduża i chudziutka. Z wyraźnym już niesmakiem powiedział straszny stwór, ponownie lustrując Magdę. Nawet na zakąskę za mała. No ale trudno, strasznie jestem głodny, więc i tak cię zjem. I wielki, straszny paluch niezgrabnie wysunął się w kierunku zastygłej z przerażenia Magdy. Zostaw ją! Wykrzyknął Wystraszek. Zostaw ją, tłusty paluchy, i to już! I wynoś się stąd, no już! Wynocha z lasu. Wynocha! I nagle urwał przerażony. To przecież straszny stwór. Straszny stwór, tu stoi, a on, Wystraszek, na niego krzyczy. Uświadomił sobie Wystraszek i zatrząsł się cały. Straszny paluch, drgnął. Mała Magda, wykorzystując jego zaskoczenia, śmignęła w trawę. A to kto? Zdziwił się straszny stwór. Czy to nie mały Wystraszek? Groźny cień padł na trawę i paproć, gdy straszny stwór pochylił się, żeby się upewnić, czy dobrze widzi. Coś takiego, Wystraszek mi grozi. No coś takiego. Aż głową pokręcił ze zdumienia. Wynoś się! Powtórzył Wystraszek urwanym głosem. Starał się, żeby brzmiało to groźnie, ale dobrze wiedział, że takiego trzęsącego się głosu nawet on sam by się nie wystraszył. No patrzcie, patrzcie tylko, dziwił się straszny stwór. Wystraszek każe mi się wynosić. Oj, bo się przestraszę. Oj, bo się przestraszę i ucieknę w te pędy. Wystraszka się przestraszę. Wynoś się. Wyszeptał resztkami sił Wystraszek i już. I z bezradności, że on taki mały i słaby, a straszny stwór, taki wielki i groźny, z tej swojej bezradności aż zatupał. Wystraszek na mnie tupie, o, ale mi strachu napędził. Tak się boję, że już nogi za pas biorę. Podrgiwało straszne cielsko w niepowstrzymanym rechocie. Rechotał tak strasznie, aż musiał sobie wielki, trzęsący się brzuch strasznymi łapskami obejmować, jakby w obawie, że zaraz pęknie. Dudnił jego straszny śmiech, a wszyscy w okolicy uszy sobie zasłaniali. Trząsł się ze strachu wystraszek, słysząc rechot strasznego stwora, i trzęsła się mała Magda, schowana gdzieś w trawie. Razem z nimi trzęsły się paproć i krzaki mali, i brzozowy zagajnik, i chyba nawet potężny dom. Trząsł się cały las. Wszyscy trzęśli się ze strachu, a straszny stwór trząsł się ze śmiechu. I trzęśliby się tak pewnie jeszcze długo, ale nagle rozległ się straszny huk. Tak straszny, aż las wstrzymał oddech na chwilę. A potem zapadła zdumiewająca cisza. Nawet rechotu strasznego stwora nie było słychać. Nie było słychać, bo straszny stwór pękł ze śmiechu. Po dłuższej chwili wystraszek podniósł głowę i ostrożnie wychylił się spod paproci w samą porę. Hurra, hurra! Zawołała Magda najgłośniej jak mogła. Zwycięstwo! Hurra! Wystraszek pokonał strasznego stwora. Hurra, hurra! Niech żyje wystraszek! Krzyknęła pełna zapału, wykonując dziwny taniec na środku polanki. I zaraz w lesie zaroiło się od stworzeń małych i całkiem niedużych, nawet tych jeszcze mniejszych, bo najpierw wychyli się ze swych kryjówek ci najmniejsi, chyba najbardziej przerażeni, ale też najbardziej ciekawscy mieszkańcy lasu, a zaraz za nimi ci trochę więksi i całkiem duzi też. Każdy chciał usłyszeć na własne uszy sprawozdanie z ostatnich wydarzeń i na własne oczy przekonać się, że strasznego stwora już nie ma. Gwarno i tłoczno zrobiło się na polanie. I wystraszek powiedział: wynoś się, tłusty paluchu. A straszny stwór tak się przestraszył, że aż się trząsł ze strachu. Opowiadała przejęta Magda, dumna, jakby to ona sama strasznego stwora pokonała. Ale to nie tak... Zaczął niepewnie wystraszek. I wystraszek mnie uratował. I las uratował. I wszystkich przed strasznym stworem uratował. Opowiadała Magda, zachwycona, że wszyscy jak nigdy dotąd słuchają jej z wielką uwagą. Ale to przecież nie całkiem tak. Straszny stwór wcale nie... Ale nikt nie słuchał wystraszka, bo wszyscy słuchali o jego bohaterskich czynach i spoglądali na halę. I spoglądali na niego z podziwem. I ci mali, i ci duzi. Proszę, taki mały, a strasznego stwora pokonał. Kręcili głowami ze zdumieniem. Ten wystraszek jest naprawdę odważny. Prawdziwy bohater z niego. Tylko jeże patrzyły koso. Ach, co za pech, że straszny stwór natrafił właśnie na wystraszka. Co za szkoda, że nie spotkał walecznych jeży. Skoro wystraszek poradził sobie ze strasznym stworem, to jeże pokonałyby go z łatwością. Na pewno. Może niepotrzebnie tak szybko ukrył się przed strasznym stworem starciopadłych liści? Wszyscy wystraszka podziwiali i wszyscy gratulowali mu pokonania strasznego stwora, ale dopiero borsuk Eustachy go wysłuchał. To wcale nie było tak, jak opowiadała mała Magda, wyznał wystraszek. Straszny stwór wcale się mnie nie bał. Śmiał się ze mnie. To ja się bałem. Aż się trząsłem ze strachu. Eustachy słuchał uważnie. Niełatwo być wystraszkiem. Mały, zielony i na dodatek wszystkiego i wszystkich się boi. Wystąpiłeś odważnie w obronie Magdy, chociaż się bałeś. I naprawdę ją uratowałeś. I pokonałeś strasznego stwora. Ty! To zrobiłeś. Nikt inny. Ojejku, to byłem aż taki odważny? Może nawet trochę się przestraszył tej swojej odwagi. Milczał przez chwilę. Jak ktoś jest odważny, naprawdę odważny, to czasem może się chyba czegoś przestraszyć? Albo nawet zacząć się ze strachu? Jak myślisz? No pewnie, powiedział Eustachy. Sam się trząsłem tej nocy, gdy ni stąd, ni zowąd wyleciała na mnie zza drzewa sowa Agata. i zgodnie zachichotali obaj. Duży borsuk Eustachy i mały wystraszek. Odważna para. Nie ma co. Nic w ogrodzie. Nic przyszło do ogrodu wieczorem i pewnie dlatego nikt tego nie zauważył. Rano z kolei wszyscy byli za bardzo zajęci przygotowaniami do nowego dnia, żeby rozglądać się wokół i wypatrywać nie wiadomo czego. To też nic, nieniepokojone przez nikogo, siedziało pod krzakiem porzeczek i spoglądało badawczo i jednocześnie zaczepnie. Nie zauważyli. Zachichotało do siebie i poczuła się o wiele pewniej. Koło 10:00 mrówka Dorota, niosąca długie źdźbło trawy, przystanęła na chwilę, żeby odpocząć. Rozejrzała się zdziwiona. Zaraz. Czy tutaj nie powinno być kępy nasturcji? Zwykle była. Nic tu nie rośnie. Ale nie miała czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo praca czekała. Mrówka Dorota pobiegła dalej ze swoim ładunkiem. Nic. Tymczasem siedziało skromnie na miejscu nasturcji. Słysząc słowa Doroty, tylko rozciągnęło usta w szerokim uśmiechu. Kret Marcin, którego małżonka wysłała po warzywa na rodzinny obiad, pracowicie przekopał tunel pod warzywne grządki. Sięgnął pewnie po korzeń młodej marchwi, ale trafił na pustkę. Stanął jak wryty. Jeszcze wczoraj była tu grządka dorodnej marchwi, a dziś nic? Ani jednej marchewki? Nic nie ma? Jak to możliwe? Zastanawiał się przez chwilę. Nie chciał wracać z niczym i narażać się na wymówki pani kretowej. Założył ciemne okulary, bo nie lubił, gdy słońce go oślepiało i ostrożnie wysunął pyszczek na powierzchnię, żeby zorientować się w sytuacji. Nic, jakby tylko na to czekało. Plasnęło go z rozbawieniem w nos. Zachichotało radośnie. Potem wyrównało kopczyk ziemi, który pozostawił Marcin i wygodnie rozsiadło się z powrotem na miejscu, gdzie kiedyś rosła marchew. Mały Jerzyk, szczęśliwy, że udało mu się wyrwać spod kurateli starszego rodzeństwa, penetrował zakamarki ogrodu. Nareszcie na wolności, bez ciągłych nakazów i zakazów. Tego nie ruszaj, tam nie zaglądaj. Korzystając ze swobody, Jerzyk zaglądał wszędzie, gdzie się dało. Tam, gdzie się nie dało, też próbował. W pewnej chwili przystanął zaniepokojony. Zmarszczył brwi. Gdzie Agrest? Był tutaj, był na pewno jeszcze dziś rano. Rodzeństwo przepytywało go z rachunków i kazało liczyć agrestowe kulki na gałązce, więc Agrest musiał być. Jerzyk bezradnie rozglądał się wokół. Nic. Rozpierające się niedbale na miejscu Agrestu łypnęło na niego złowrogo okiem i zachęcająco pokiwało zakrzywionym palcem w jego kierunku. Zdumiony Jerzyk wytrzeszczył oczy i przerażony rzucił się na oślep do ucieczki. Wpadł na braci ropuchów, znanych hazardzistów, którzy obstawiali właśnie wyścigi ślimaków. Hej, mały, uważaj! Bracia ropuchowie aż podskoczyli, gdy Jerzyk uderzył w nich z całą siłą swego małego, ale kolczastego ciała. Nie ma Agrestu! Relacjonował roztrzęsiony Jerzyk, ledwo łapiąc oddech. No, nic nie ma! To znaczy, jest nic. Nie ma Agrestu, ale jest nic. Zaraz. Uspokajali Jerzyka bracia ropuchowie, którzy trochę pogubili się w jego relacji. Nie bardzo rozumieli, kto jest, a kogo nie ma. Wszystko po kolei, powiedzieli. Opowiadaj, mały, po kolei. Jerzyk wziął głębszy oddech. Trochę się uspokoił i przyzwyczajony przez rodzeństwo do słuchania starszych posłusznie zaczął. Nie ma Agrestu. Był, a teraz go nie ma. Jak to nie ma? Wczoraj sami byli pod Agrestem, bracia ropuchowie. Grali w pchełki na pieniądze. Jak nie ma Agrestu? To co jest? Zapytali rozsądnie. Nic, odpowiedział Jerzyk, po czym rozejrzał się ostrożnie dookoła i przyciszonym głosem dodał. Wielkie, paskudne nic. Bracia ropuchowie spoglądali na niego z niedowierzaniem. Pewnie się mały czegoś wystraszył i coś mu się pomyliło. Może był nie tam, gdzie trzeba, ale postanowili sprawdzić na wszelki wypadek. jak nikt w ogrodzie znali każdą roślinę i każdy krzaczek. I żaden nowy, najmniejszy pęd nie uszedł ich uwadze. Teraz z każdym krokiem byli coraz bardziej niepewni i zakłopotani. I tu czegoś brakuje i tam. I tu coś powinno być, a nie ma. To nie ten sam ogród. I na dodatek mały jeżyk miał rację, a Grestu też nie było. Bracia ropuchowie mieli nietęgie miny. A nic siedzi sobie jakby nigdy nic. Z każdą chwilą coraz bardziej bezczelnie i pewny siebie. Tylko w kółak chichocze. Co mogą zrobić? Nic. Bracia ropuchowie w końcu nie wytrzymali. Siedzi to nic w samym środku ogrodu. Nic sobie z nikogo nie robi. Zachowuje się jakby ogród do niego należał. O, niedoczekanie. To nasz ogród. Co tu robisz? Nic. Odpowiedziało nic niewinnie. Zupełnie nic. Bracia ropuchowie odeszli jak niepyszni. Nie można go przepędzić za nic. I co teraz? Zastanawiali się bracia, spoglądając na siebie niepewnie. Jakaś rozruba, przepychanka, mała awanturka z żabami z pobliskiego rowu. To było w ich stylu, ale nic. Nie dało się sprowokować do bójki. Bracia nie mieli pomysłu, co dalej zrobić. W zakłopotaniu spoglądali na siebie. Trzeba jakiejś mądrej głowy. Stwierdzili w końcu jednomyślnie. Szpak Stach zwykle wiedział, jak radzić sobie w różnych kłopotliwych sytuacjach. Nawet ze strachem na wróble wdał się kiedyś w negocjacje i przekonał go do swoich racji. Odtąd zgodnie urzędowali w ogrodzie. Szpak Stach na wiśni, strach na wróble pod nią. Nic panoszy się w naszym ogrodzie. Przedstawili sprawę bracia ropuchowie. Nie daje się przepędzić. Trzeba coś zrobić. Zamyślony Stach kiwał łebkiem. Trzeba coś zrobić, powtarzali rozgorączkowani bracia. I to szybko, zanim więcej szkód wyrządzi. Zastępili się, patrząc na spustoszenia w ogrodzie, jakie nic poczynił. Szpak Stach rozejrzał się wokoło i dziobek mu się wykrzywił, jakby zjadł wyjątkowo kwaśną, niedojrzałą wiśnię. Tak mu się nie spodobał ogród, w którym nic gospodarowało. Pokiwał łebkiem. Macie rację, trzeba coś z tym zrobić. Przygładził piórka i raźno ruszył przed siebie. Bracia ropuchowie za nim, bacznie obserwujący wszystko, jeżyk nie odstępował ich nawet na krok. Ciekaw, co będzie dalej. Co Szpak Stach zrobi? Może choć Agrest uda mu się odzyskać. Nic bardzo z siebie zadowolone wygrzewało się w słońcu, w miejscu, gdzie jeszcze dziś rano rosł okazały słonecznik. Szpak Stach przystanął, przekrzywił łebek i z namysłem spojrzał na nic. Nic nie umiesz zrobić. Nic nie potrafisz. Nic, okiem tylko łypnęło i siedzi niewzruszone. Niby nie słucha, ale widać, że ucha nadstawia. Nic ci nie wychodzi. Nic. Jak to nic? Nabzdyczyło się nic i spojrzało z góry na szpaka. A to co? Rozejrzało się dookoła. Jedno wielkie nic. Orzekł dobitnie i z pogardą Stach. No właśnie, nic. Takie piękne nic. Zachwycało się nic swoją robotą. Bo nic innego nie potrafisz. Nie potrafię? Nie potrafię? Ja nic nie potrafię? Zaperzyło się nic, wyraźnie wyprowadzone z równowagi. Nic innego nie robię, bo mi się nie chce. Odparło z godnością. Akurat. To zrób coś. Zaproponował podstępnie Szpak Stach. Dla mnie to nic wielkiego. Odpowiedziało ono szalancko nic. Ale co? Pyta po chwili, jakby trochę niepewny. Coś, cokolwiek, co chcesz. No dobrze, w końcu nic mnie to nie kosztuje. Nadało się nic, natężyło. I co? No i nic, odpowiedział Szpak Stach. Zachmurzyło się nic, brwi nastroszyło, czoło zmarszczyło i myśli posępnie znów się natężyło. I co? Pyta ponownie. Dalej nic. Nic. Pot z czoła ociera, wzdycha, ale się nie poddaje. Powietrza nabrało, wzrok skupiło, znów się nadęło, ze wszystkich sił natężyło. Nawet uwagi nie zwraca na to, że coraz więcej mieszkańców ogrodu zgromadziło się wokół i obserwuje ich z ciekawością. Już nie tylko bracia Ropuchowie i Jerzyk, ale i starsze rodzeństwo Jerzyka i Ślimaki i pan Chrabąszcz i Kret Marcin i nawet dwa pająki. Wszyscy patrzą z przejęciem, czy nic poradzi sobie z zadaniem, czy może Szpak Stach poradzi sobie z nic. A im bardziej się nic natężało, im bardziej się starało, żeby zrobić coś, cokolwiek, choćby tym bardziej pewność siebie traciło, tym mniejsze się stawało i tym bardziej z sił opadało. Zachwiało się nawet w pewnym momencie, jakby zmęczyło się w tym wysiłku przeogromnym, żeby coś stworzyć, ale ciągle jeszcze złe spojrzenia wokół ciskało. Widać było, że resztkami sił energię zbiera do jeszcze jednej próby. I co? Ledwie wydyszał wyczerpany nic słabiutkim głosikiem. Nadal nic, odpowiedział zgodny chór. Nic z tego nie będzie. Nic nie potrafisz i tyle. Nic, potwierdzili chórem wszyscy. I jakoś tak dziwnie zaczęli na nic spoglądać, bo każdy coś potrafi. Jerzyk dobrze liczy. Bracia Ropuchowie urządzają piękne awantury. Kret Marcin kopie tunele, pająki i przędą srebrne nici. A tu proszę, niby takie wielkie nic? Niby tak się nadyma, nic nie umie. Niby tak się stara, nic mu nie wychodzi. Pod tymi spojrzeniami nic ze wstydu coraz bardziej się kurczyło, aż takie małe w końcu się zrobiło, że wszystko to, co sobą przesłoniło, znów pojawiło się w ogrodzie. I krzaka agrestu, i pachnący groszek, i grządka dorodnej marchwi, i cztery główki sałaty, i kępa płomienno-pomarańczowych nasturcji, i okazały słonecznik, i nawet ten kłujący oset, co nieproszony wyrósł koło furtki. Ach, odetchnęli z ulgą bracia Ropuchowie, rozglądając się wokół i bacznym spojrzeniem ogarniając odzyskany ogród. Ach, wysnął szczęśliwy Jerzyk, spoglądając na agrest. Na wszelki wypadek szybko przeliczył, czy agrestowe kulki na najbliższej gałązce. Tyle, co trzeba. Nic nie brakuje. No, wreszcie zrobiliście tu porządek, potwierdziła mrówka Dorota, przystając jak zwykle koło nasturcji na chwilę przerwy. Wszystko jest tu jak trzeba, na swoim miejscu, stwierdziła z zadowoleniem. Nie tak jak przedtem, kiedy nic nie było. A małe, z sił wyzute i ze wstydu skurczone nic, Szpak Stach zamknął w słoiku i mocno zakręcił zakrętkę. Lepiej mieć na nie oko. Mikołaj, czyli historia pewnego bociana. Kiedy bocian Mikołaj oznajmił, że zakochał się w Izabelli, za bociania, rodzina odetchnęła z ulgą. Nareszcie! Mikołaj powinien być już poważnie pomyśleć o założeniu rodziny. Ale Mikołaj wciąż wybrzydzał. Kręcił dziobem na każdą bocianią pannę. Ta ma nogi za krótkie, ta znów krzywe, ta ma dziób haczykowaty, ta z garbkiem. Ta szyję ma za mało wysmukłą, a ta piórka nie dość białe. Martwiła się bociania mama, że Mikołaj zostanie starym kawalerem. Dlatego wszyscy ucieszyli, gdy Mikołaj powiedział o Izabelli. Ustalono, że Mikołaj przyprowadzi ją na niedzielny rodzinny obiad. Tej niedzieli cała rodzina stawiła się w komplecie. Wszyscy byli ciekawi, jaka też jest ta Izabella. Gdy Mikołaj wprowadził swą wybrankę, rodzina zaniemówiła i zamarła w bezruchu. Mama Mikołaja pierwsza odzyskała mowę. Przecież to żaba! Żabka, poprawił ją Mikołaj. Rzeczywiście, przytaknął stryj Józef. To żabka, Maryniu. Młodziutka, apetyczna żabka, Stary Józef zaklekotał entuzjastycznie i z błyskiem w oku spojrzał na Izabelę. Zabrzmiało to nieco dwuznacznie. Mikołaj na wszelki wypadek stanął bliżej Izabelli. Izabella, świadoma, że cała rodzina Mikołaja uważnie obserwuje, wyciągnęła wdzięcznie szyję i zatrzepotała rzęsami. Stryj Mikołaja znów zaklekotał i przełknął ślinkę, stanowczo zbyt głośno.
Nie mam skrzydeł?
Wspomniała Izabelli istotny brak mała Mikołaja.
Nie może latać.
To był poważny zarzut. Jednak Mikołaj zręcznie go odparował, ale umie pływać.
Nóżki ma krótkie,
krytycznie zauważyła kuzynka Janka, wymownie spoglądając na swoje długie kończyny. Ale cztery, jakie zgrabne! Mikołaj wpatrywał się rozanielonym wzrokiem w Izabellę. Zielone, zgorszył się kuzynek z Australii, który też stawił się na rodzinny obiad, zwabiony plotkami o bliskim weselu Mikołaja.
Zielona, zgodził się Mikołaj i się rozpromienił. Śliczna.
Zdegustowany kuzynek spojrzał na Mikołaja z niesmakiem. Jak, szanujący się bocian może mieć zieloną żonę?
No, a gdyby ktoś chciał ci ją zjeść?
Stryj Józef ściszył głos do szeptu.
Wezwę go na pojedynek. Będę walczył na szpady.
Przed czy po? Zapytał stryj Józef. Przed zjedzeniem Izabelli czy po? Stryj Józef słynął w rodzinie ze specyficznego poczucia humoru, ale Mikołaja jego słowa wcale nie rozbawiły. Surowo spojrzał na stryja. Mama Mikołaja, chcąc uniknąć rodzinnej kłótni, wtrąciła się szybko do rozmowy.
Co z obiadami, Mikołaju? A jeśli przez przypadek połkniesz jakiegoś jej kuzyna?
Mikołaj się zasępił. To był problem. O tym nie pomyślał. Przypomniał sobie pyszne żabie udka, żabie łapki w sosie tatarkowym, młode żabki sauté. Mikołaj lubił kuchnię francuską i wreszcie chrupiące wiosenne żabki prosto z wody. Pyszności. Aż ślinka cieknie na samo wspomnienie i nagle spojrzał na swą młodziutką narzeczoną. Wstyd mu się zrobiło.
Przecież to kanibalizm!
Pomyślał wstrząśnięty i podjął decyzję.
Zostanę Jaroszem, obwieścił łamiącym się głosem. Mikołaju!
Zagrzmiał ojciec. Mikołaju! Ciotka Zofia była bliska mdlenia. Dziecko, zaszkodzisz sobie! Ideały ideałami, ale mężczyzna potrzebuje solidnego posiłku. Zaukała mama Mikołaja. Mikołajowi łzy napłynęły do oczu, gdy uświadomił sobie, co traci, ale obstawał twardo przy swoim. Izabella była taka urocza, już nigdy nie ośmieliłby się spojrzeć w jej czyste, niewinne oczy po zjedzeniu na przystawkę jakiegoś jej krewniaka. Bociania rodzina zebrała się na naradę. Trzeba coś przedsięwziąć. Mikołaj jest taki uparty, że gotów popełnić to głupstwo. Zmarnuje sobie życie. Jaki wstyd dla rodziny. Cała okolica się od nas odwróci.
Przejdzie mu. Musi się chłopak wyszumieć. Za krótko go trzymać. Ot co? Więcej swobody, Maryniu.
Zwrócił się do mamy Mikołaja stryj.
Więcej swobody. Niech chłopak zakosztuje życia.
Na łące, koło remizy, co sobotę odbywały się dyskoteki. Zwykle Mikołaj musiał być w domu przed 10, ale tym razem pozwolono mu wrócić o 11.
Baw się dobrze, Mikołaju!
Uśmiechnęła się mama i wsunęła mu ukradkiem pod skrzydło trochę większe kieszonkowe. Zaproś dziewczyny na kawę i nie wracaj zbyt wcześnie, kochanie. Na wszelki wypadek wysłano z Mikołajem kuzynka z Australii. Był towarzyski, ochoczy do zabawy i chętny do kosztowania życia w każdej postaci.
Powinien mieć dobry wpływ na Mikołaja,
zadecydował stryj Józef. Ale Mikołaj wrócił do domu już przed 9. Sam, zniechęcony jakiś, markotny. Izabelli nie było na dyskotece. Mikołaj specjalnie poszedł nad staw, ale Izabella musiała się przygotować do wieczornego żabiego koncertu i była zajęta.
chór miał próbę. Mikołaj postał trochę nad stawem, podumał i zawrócił. Zewsząd dobiegały go wieczorne odgłosy żabich pogwarek. Kiedy przechodził obok szuwarów, usłyszał jakieś głosy. Najpewniej kuzynów Izabeli.
Kumie, kum, gdzieżeś? Tum, chlupniesz? Chlupnę, chlupnij, plum.
Kum, kum, plum, plum. Ni to kumkał, ni to klekotał do siebie Mikołaj, wracając do domu. Swym nieudolnym kumkaniem wzbudził tylko popłoch wśród miejscowych świerszczy i zgorszenie napotkanych przypadkiem po drodze bocianich krewniaków. Kuzynka Wanda spojrzała przeciągle na Mikołaja, a potem popatrzyła znacząco na swojego męża i wyszeptała. Słyszałeś? Więc to jednak prawda, co mówią o Mikołaju. Zadaje się z żabami, z żabami. A jest taki porządny, rodzinny chłopak. Łąkarz huczała od plotek i domysłów. Żaba żabie kumkała. Bocian bocianowi klekotał ostatnie nowiny. Uparty Mikołaj postawił na swoim. Nawet kuzynek z Australii nie pomógł. Ani rozsądne argumenty rodziny, ani błagania ciotki Zofii. Rodzina musiała w końcu ustąpić. Dumny i szczęśliwy Mikołaj pięknie prezentował się w wykrochmalonej czarnej muszce w białe grochy. Panna młoda rzucała nieśmiałe spojrzenia spod białego welonu i zielonych rzęs. Urocza, utwierdził się w swym wyborze Mikołaj. Z dnia na dzień staje się piękniejsza. I tak cudownie kumka sopranem, moja Izabella. Mama Mikołaja otarła ukradkiem łzy. Tacy młodzi, żeby chociaż byli szczęśliwi. Ojciec posępnie wpatrywał się w czubek swego dzioba. Ciotka Zofia wachlowała się, by ukryć rumieńce. Nie wiadomo, czy z powodu upału, czy ze wzruszenia, czy może przewidując bliski wybuch skandalu. Tak się nagle zapłoniła. Mikołaj uchylił dziobem woal Izabelli i ucałował swoją wybrankę. Ach, taki miły, miły zapach. Nie mógł się oprzeć pokusie, bo wegetariańska dieta dawała mu siwe znaki i ucałował raz jeszcze zielone pachnące sitowiem policzki panny młodej. Tak, stryj Józef miał rację. Izabella jest bardzo... bardzo apetyczne, aż mu w brzuchu zaburczało. Łza mu się wokół zakręciła, gdy pomyślał, że oto na zawsze żegna się z żabimi przysmakami, ale szybko odepchnął od siebie te niestosowne myśli. Pochylił się ku Izabeli. Coś zamigotało w jej oczach. Ucałował ją znów. Po raz trzeci. I nagle, rzecz nieprawdopodobna, ale najzupełniej prawdziwa, żabka Izabella zmieniła się w piękną bocianią pannę. Oszołomiony Mikołaj ucałował ją ponownie z takim zapałem, że nawet białe grochy na jego muszce poróżowiały, a cała rodzina spuściła dyskretnie oczy. Ciotka Zofia skryła się wstydliwie za wachlarzem, tylko stryj Józef bezwstydnie wpatrywał się w całującą się parę. Zuch, chłopak, moja szkoła, a tu bestyjka apetyczna, apetyczna, zaklekotał z uznaniem. I jedynie kuzynek z Australii wydawał się rozczarowany takim obrotem sprawy. Zdegustowany wpatrywał się w olśniewające bielą skrzydła oblubienicy Mikołaja. To powinna być królewna. Każdy to wie. Pocałowana żaba zmienia się w królewnę. Tak jest we wszystkich bajkach. Zawiedziony kuzynek poprzysiągł uroczyście, że nigdy w życiu nie pocałuje żaby. Nawet nie tkniesz żadnej dziobem. I na dodatek przestał wierzyć w bajki. A Mikołaj z piękną Izabellą żyli długo i dostatnio. Bo na szczęście dla bociani rodziny, niestety dla miejscowych żab, Mikołaj nie został jaroszem, ale pozostał mu sentyment do wieczornych żabich koncertów, a szczególnie do żabich sopranów. Morał z tego zaś jest taki: nie całujcie żab. Chłopaki.